Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Na potrzebę dogłębnego poznania problemu współczesnego niewolnictwa zwrócił uwagę papież w wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Forum poświęconego temu problemowi.
Podstawowy błąd marksizmu, odrzucenie Boga i Stworzyciela, odżywa również we współczesnych ideologiach, napisał Franciszek we wprowadzeniu do wyboru pism Benedykta XVI o wierze i polityce.
Spór o interkomunię w Niemczech wprowadza zamęt wśród wierzących, ostrzega prymas Holandii.
Witamy 7 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
My, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do tego, aby ciągle i coraz bardziej rozwijać współpracę, tak by przezwyciężyć wszelkie formy nierówności, dyskryminacji, które są tym, co sprawia, że człowiek może z drugiego robić niewolnika, powiedział papież w wideoprzesłaniu na Międzynarodowe Forum poświęcone współczesnym formom niewolnictwa. Zostało ono zorganizowane przez prawosławną archidiecezję w Buenos Aires pod patronatem patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I.
W słowie skierowanym do uczestników forum Franciszek zaznaczył, że we współczesnym świecie nie brak różnych form zniewolenia.
Niewolnictwo nie jest rzeczą z przeszłości. To praktyka, która ma głębokie korzenie i wyraża się także dziś w wielu różnych formach. Handel ludźmi, wykorzystywanie ludzi poprzez wprowadzanie ich w długi, wykorzystywanie dzieci, wykorzystywanie seksualne czy przymusowe prace domowe to tylko niektóre z nich. Jedna bardziej poważna i nieludzka od drugiej. Mimo że brak dokładnych informacji, to jednak mamy do dyspozycji niektóre dane z różnych regionów świata. Liczby te są dramatycznie wysokie i prawdopodobnie zaniżone. Według niektórych statystyk ponad 40 milionów osób, mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet i dzieci, cierpi z powodu niewolnictwa.
Aby obronić człowieka przed ideologicznymi redukcjonizmami, trzeba ponownie uznać, że posłuszeństwo względem Boga jest granicą posłuszeństwa człowieka względem państwa, a przyjęcie tego wyzwania pośród epokowych przemian, które dziś przeżywamy, oznacza, że należy bronić rodziny, napisał Franciszek w przedmowie do wyboru pism Benedykta XVI o relacji między wiarą i polityką. Zostanie on opublikowany w przyszły piątek.
W tym krótkim tekście Franciszek przytacza główne etapy rozwoju myśli Józefa Ratzingera w tym zakresie, począwszy od refleksji nad granicą posłuszeństwa względem państwa, które wyrastają z bezpośredniego doświadczenia nazistowskiego totalitaryzmu.
Przyszły papież konfrontował się następnie, również u boku Jana Pawła II, z ideologią marksistowską. Pokazywał, że jej podstawowy błąd polega na odrzuceniu zależności człowieka od Boga. Stąd wynika też chybione pojęcie odkupienia, które postrzega się w wyzwoleniu z wszelkich zależności. Tymczasem jedyną drogą, która prowadzi do wyzwolenia, jest pełna zależność od miłości Boga.
Franciszek zauważa, że owa pokusa zanegowania zależności człowieka od Boga i jego pochodzenia od Stwórcy jest dziś znowu bardzo aktualna i pojawia się w nowych formach. Wspomina konkretnie o niebezpieczeństwie kolonizacji sumień ideologią zaprzeczającą głębokiej pewności, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, którym zostało powierzone zadanie przekazywania życia. Mówi też o ideologii, która prowadzi do planowanego wytwarzania istot ludzkich i uprawnia do ich eliminacji.
Tradycyjnie 7 maja w jerozolimskiej Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego obchodzi się uroczystość znalezienia relikwii Krzyża Świętego. Przypomina ona o działalności świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna. Dzięki jej staraniom odnaleziono bowiem relikwię Krzyża Świętego i rozpoczęto budowę pierwszej Bazyliki Zmartwychwstania.
Jerozolimski kalendarz liturgiczny przewiduje oprócz wrześniowego święta Podwyższenia Krzyża także celebrację znalezienia relikwii Krzyża Chrystusowego. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 6 maja godziną czytań, celebrowano w grocie świętej Heleny, miejscu odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. Eucharystii z udziałem licznych wiernych przewodniczył kustosz Ziemi Świętej, ojciec Francesco Paton. Uroczystości zakończyły się procesją wokół Bożego Grobu i Kalwarii, błogosławieństwem i uczczeniem relikwii Krzyża. W homilii ojciec kustosz przypomniał historyczne korzenie uroczystości, czyli wydanie edyktu tolerancyjnego Konstantyna Wielkiego, którego konsekwencją było odnalezienie relikwii przez świętą Helenę oraz wybudowanie pierwszej Bazyliki Zmartwychwstania. Choć na przestrzeni wieków Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego, strzegąca Bożego Grobu i Kalwarii, uległa wielu zniszczeniom i przebudowie, pozostaje do dziś miejscem ważnym dla wszystkich chrześcijan na całym świecie. Tym samym ojciec Kustosz wezwał wiernych do żarliwej modlitwy za braci chrześcijan, którzy nie mogą cieszyć się pełną swobodą religijną i cierpią prześladowanie z powodu krzyża. W krzyżu Chrystusa jest zbawienie i moc do autentycznego wyznawania wiary we wszystkich przeciwnościach. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
W sporze o interkomunię w Niemczech Kościół nie potrzebuje jednomyślności niemieckich biskupów, lecz jasnego wyjaśnienia zasad katolickiej wiary, uważa kardynał Willem Eijk, prymas Holandii. Odniósł się on do kontrowersyjnej decyzji biskupów należących do episkopatu Niemiec, by dopuszczać do komunii protestantów żyjących w związku małżeńskim z katolikami. Choć niemieccy biskupi twierdzą, że decyzja ta ma zasięg wyłącznie lokalny, sam problem dotyka również wielu innych krajów, w tym sąsiedniej Holandii, gdzie małżeństwa mieszane nie należą do rzadkości.
Kardynał Eijk nie ukrywa, że spodziewał się w tej sprawie bardziej klarownej decyzji ze strony Stolicy Apostolskiej, zgodnej z obowiązującymi w całym Kościele zasadami, które dopuszczają protestantów do komunii wyłącznie w niebezpieczeństwie śmierci. Holenderski kardynał przypomina, że jeśli chodzi o Eucharystię, wiara protestantów radykalnie różni się od wiary katolickiej.
Prymas Holandii podkreśla, że wbrew temu, co twierdzą niemieccy biskupi, rozporządzenie to nie dotyczy rzadkich przypadków. Co więcej, wprowadzi ono zamieszanie i w konsekwencji już niebawem do komunii przystępować będą nie tylko współmałżonkowie katolików, ale wszyscy protestanci. Jego zdaniem niemieccy biskupi chcą wprowadzić nową praktykę w Kościele katolickim. Praktyka Kościoła tymczasem opiera się na jego wierze i nie zależy od większości w episkopacie.
Kardynał Eijk ostrzega, że brak jasnych wytycznych ze strony papieża doprowadzi do zamętu wśród wiernych. Dodaje, że nie dotyczy to jedynie interkomunii, ale również takich spraw jak błogosławienie związków homoseksualnych, za czym opowiadają się niektórzy kardynałowie. Prymas Holandii przyznaje, że obecna sytuacja przywodzi mu na myśl to, co katechizm pisze o końcowej próbie, którą ma przejść Kościół przed ostatecznym przyjściem Chrystusa, kiedy to zachwieje się wiara wielu wierzących.
100 dni w drodze i na modlitwie na stulecie niepodległości Łotwy. Taki ambitny cel przyświeca organizatorom dziękczynnej pielgrzymki wzdłuż granic kraju, która ruszyła wczoraj z Agłony.
Narodowe Sanktuarium Maryjne jest nie tylko punktem startu, ale i metą, dokąd 13 sierpnia dotrą pielgrzymi. Wczoraj z Agłony wyruszyło na szlak około 20 osób, ale dzisiaj grupa urosła ponad dwukrotnie. Średnio pielgrzymi mają do przebycia 17,5 km dziennie. Obecnie idą na południe, ku granicy z Białorusią. Dalej pójdą na wschód i północ, następnie na zachód, ku wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W Rydze powinni się zjawić w połowie czerwca. Pomysłodawcą tego jubileuszowego projektu jest ksiądz Arnis Mazilewskis, proboszcz w Bebrenes w diecezji jełgawskiej. Jak wyjaśnił, chodzi o symboliczne podziękowanie Bogu za ojczyznę, jej państwową niezależność i za język. Dlatego do pielgrzymowania zachęcił nie tylko katolików, ale wszystkich chrześcijan. Duchowny zdawał sobie sprawę, że mało kogo będzie stać, tak fizycznie, jak i czasowo, na taką 3-miesięczną wędrówkę. Dlatego zaproponował, by chętni dołączali do grupy choćby na 1-2 dni. Chętnie widziani są też wolontariusze odpowiedzialni za logistykę. Towarzyszyć pątnikom można też duchowo, między innymi na Facebooku. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Ermanno Olmi był reżyserem głęboko zainspirowanym chrześcijańską wiarą. Dla niego oznaczała ona przede wszystkim pytania, codzienne zmaganie się z wątpliwościami, uważa kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Włoski reżyser zmarł dzisiaj w Asiago w wieku 86 lat. Był jedną z najważniejszych postaci włoskiego kina. W 1978 roku za film Drzewo na Saboty otrzymał Złotą Palmę w Cannes, a przed 10 laty uhonorowano go Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji za całokształt twórczości.
Komentując jego twórczość, kardynał Ravasi zauważył, że Ermanno Olmi w osobliwy sposób przedstawia doświadczenie chrześcijańskiej wiary. W pewnym sensie najbliższe jest ono katolicyzmowi francuskiemu drugiej połowy XX wieku.
Gdybym miał to ująć w sposób syntetyczny, to powiedziałbym, że reprezentuje on chrześcijaństwo ukrzyżowania. Oczywiście, jeśli poszukamy, to znajdziemy też u niego światło zmartwychwstania, bo on sam był człowiekiem głęboko wierzącym. Jednakże odpowiedź dana Bogu, która nie kosztuje, za którą nie stoi jakieś cierpienie, jest dla Niego odpowiedzią wymijającą. Olmi znajduje Chrystusa, a ogólniej Boga, w cierpieniu, w naszych ograniczeniach, w upadłości człowieka, jego śmiertelności, w sytuacjach najtrudniejszych, czyli tam, gdzie często dochodzi do apostazji, bo do tego prowokuje ból, wątpliwości, doświadczone niesprawiedliwości. W oczach Ermana Olmiego były to tymczasem miejsca objawienia w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.
Osiemset tysięcy Peruwieńczyków wzięło udział w Marszu dla Życia, który przeszedł ulicami stolicy tego kraju. W skierowanym do nich przesłaniu biskupi skrytykowali organizacje, które otrzymują duże wsparcie finansowe na umacnianie działań proaborcyjnych, mimo iż konstytucja tego kraju chroni życie nienarodzonych.
Jest sprzecznym i niespójnym fakt, iż w czasie, gdy społeczeństwo peruwiańskie walczy z przestępstwami, zabójstwami, porwaniami, przemocą względem kobiet i szuka sposobu na położenie kresu zbrodniom, są jeszcze ruchy i organizacje z wielkimi środkami finansowymi, które wspierają działania przeciw poczętemu życiu, choć jest ono całkowicie niewinne i bezbronne, nie może się bronić przeciw agresorom. Napisali biskupi z konferencji Episkopatu Peru.
W przesłaniu skierowanym do uczestników Marszu dla Życia przypomnieli, że podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo do życia, gdyż ono stanowi fundament i podstawę dla innych praw.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na Śląsku trwają modlitwy za poszkodowanych oraz zaginionych górników. W sobotę w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju doszło do silnego wstrząsu, w wyniku którego pod ziemią uwięzionych zostało 7 górników. 2 nie żyje, a 2 jest rannych. Trwa akcja poszukiwawcza 3 pozostałych. Poszkodowanych odwiedził metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu modlił się z przebywającymi tam górnikami. Wśród intencji była także prośba za ratowników, którzy starają się dotrzeć do zasypanych. Okolicznością oczyszczenia z komunistycznych zarzutów i sądowej rehabilitacji po latach księdza profesora Antoniego Słomkowskiego, pierwszego powojennego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęcona była konferencja zorganizowana dziś w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Warszawie. Nasze środowisko nigdy nie miało wątpliwości, że jest on niewinny, podkreślił na spotkaniu obecny rektor lubelskiej uczelni, ksiądz profesor Antoni Dębiński.
Ksiądz Antoni Słomkowski został skazany i był w więzieniu przez 3 lata z tytułu posiadania dewiz i obrót dewizami. Przyczyną była jego postawa, to znaczy nie dopuścił do tego, aby na Kulu nauka odbywała się pod kontrolą, nie autonomicznie, a po drugie nie chciał się zgodzić na zainstalowanie młodzieżowych przybudówek partyjnych, czyli organizacji młodzieżowych, i w związku z tym został oskarżony, skazany.
Postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczeń sądowych z lat 50. ubiegłego wieku wobec księdza Słomkowskiego wydał 28 marca Sąd Okręgowy w Warszawie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.